chciałam tylko powiedzieć, że biorę w tym roku udział znowu w licytacji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i w tym roku można wygrać kolację ze mną. Wystarczy wziąć udział w licytacji i wygrać ją. Kolacja odbędzie się w wybranym przeze mnie miejscu, ale dopuszczam możliwość dojazdu do innego miasta w Polsce. Kolację stawiam i na tę kolację można przyjść w towarzystwie kogoś. Niektórzy się wstydzą, niektórzy mają na przykład przyjaciółkę, przyjaciela, męża, który również kocha ten podcast, więc zapraszam serdecznie do licytowania. Licytacja kończy się 2 lutego. Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, powinna być mi szczególnie bliska, ponieważ wydarzyła się w Zabrzu, w mieście, z którego pochodzę i w którym się wychowywałam. Ale o dziwo, o sprawie Violetty Rybki słyszałam naprawdę niewiele. I gdyby nie Wasze prośby o to, żebym kiedyś opowiedziała o tej sprawie, nie wiedziałabym, że taka tragedia zdarzyła się raptem kilka kilometrów od mojego rodzinnego domu. Jest to sprawa bardzo frapująca, która była opisywana przez media. Było kilka materiałów w telewizji, artykuły w lokalnej prasie. Ale o sprawie pani Violetty Rybki naprawdę nie mówi się w mieście. Co więcej, kiedy miasto żyło tą sprawą, ja jeszcze mieszkałam w Zabrzu i uczyłam się tam, chodziłam do szkoły. Co prawda zdawałam maturę, więc moja głowa mogła być zupełnie w innym miejscu wtedy. Ale to nie jest też tak, że już dawno się z tego Zabrza wyprowadziłam i po prostu coś mogło mnie ominąć. I właśnie z szacunku do tej sprawy i do tego, że wydaje mi się, że dość mała uwaga była na niej skupiona. Dzisiaj opowiem Wam historię życia i śmierci Violetty Rybki. Violetta Rybka jest młodą, szczupłą blondynką mieszkającą w Zabrzu. Ma męża Krzysztofa, z którym mieszka w domu w dzielnicy Zabrza, dokładnie w Mikulczycach przy ulicy Łowieckiej. Osobisty wtrend mój jest taki, że Mikulczyce to dzielnica jedna ze starszych w mieście, a także jest to dzielnica, w której chodziłam do szkoły podstawowej. Violetta i Krzysztof tworzą udany związek. On jest przystojnym brunetem, pracuje jako przedstawiciel handlowy, robi wrażenie na kobietach i na Violetcie. Z kolei Violetta jest nauczycielką w Zabrzańskim Studium Turystycznym w centrum miasta. Małżeństwo Krzysztofa i Violi wydaje się być spokojnym i pełnym miłości. Zresztą 5 lat po zawarciu małżeństwa na świat przychodzi ich pierwsza córeczka, pierworodna, Ola. Violetta jest szczęśliwa, kocha swoją córkę najmocniej na świecie i nie widzi nic poza swoim dzieckiem. Rodzina i znajomi widzą, że Ola jest dla Violetty całym jej światem. W 2005 roku Violetta ma 36 lat, jej córka 4. 5 sierpnia kończy się sielankowe życie tej rodziny. między małżeństwem dochodzi do kłótni. Jest późny wieczór. Nieznana jest przyczyna ich konfliktu, ale awantura kończy się około 1 w nocy, kiedy to Violetta wychodzi lub wybiega z domu. Krzysztof w momencie wyjścia z domu swojej żony śpi razem z córką w pokoju. Nie słyszy tego, że jego żona opuszcza mieszkanie. Nie wraca zresztą do domu przez całą noc. Nad ranem Krzysztof zauważa, że Violetty nie ma, a wszystkie jej rzeczy osobiste, torebka, kosmetyki, dokumenty, zostały w domu. Natychmiast zawiadamia policję o zaginięciu żony. Policja z Komendy Miejskiej w Zabrzu przyjmuje zgłoszenie, jednak tak jak w każdym innym przypadku, postępuje standardowo i każe czekać. Bo być może żona się zasiedziała u koleżanki, nie chce wrócić do domu, bo ma dość swojego męża, pokłóciła się, może potrzebuje czasu, żeby odreagować, albo po prostu gdzieś zabalowała. Mąż nie chce jednak długo czekać, chce działać i szukać swojej małżonki. W akcję poszukiwawczą angażuje się mocno również matka Violetty, pani Irena Łutowicz oraz wujek Violetty, Władysław Niemiec. Krzysztof szybko postanawia poszukać żony na własną rękę, dlatego wynajmuje w tym celu agencję detektywistyczną Anny Rutkowskiej. Z kolei matka Violetty działa na własną rękę i wynajmuje agencję Krzysztofa Rutkowskiego. Anna Rutkowska i Krzysztof Rutkowski w tamtym czasie byli, powiedzmy, że swoją konkurencją. Anna Rutkowska była żoną Krzysztofa Rutkowskiego. W ten oto sposób w poszukiwania Violetty zaangażowane są dwie agencje detektywistyczne, które oczywiście, jak łatwo się domyślić, nie współpracują ze sobą w żaden sposób, nie dzielą się zebranymi przez siebie materiałami, zdają się ze sobą konkurować i nawet podkładać sobie różnego rodzaju fałszywe tropy. Policja zaczyna się więc obawiać, czy działanie detektywów nie wpłynie negatywnie na ich śledztwo. Agencja Anny Rutkowskiej szybko ogłasza, że biorą pod uwagę samobójstwo kobiety lub zabójstwo. Sprawa zaginięcia Violetty miała mieć związek z czynami seksualnymi dopuszczanymi na dzieciach. Detektywi jednak, rzucając te słowa, nie poparli ich żadnymi dowodami. Natomiast Krzysztof Rutkowski mówi publicznie, że bierze pod uwagę zabójstwo kobiety lub samobójstwo. Czyli mówi właściwie to samo. Jednak Rutkowski współpracuje z matką zaginionej, wypuszczając do mediów apele z prośbą o jakiekolwiek informacje w sprawie zaginięcia córki. Jak to zazwyczaj ma miejsce w sprawach, w które angażuje się Krzysztof Rutkowski, zaginięcie Violetty zaczyna być sprawą medialną. Dlatego szybko zdjęcia zaginionej Zabrzanki trafiają na stronę internetową zabrzeńskiej policji oraz na stronę Fundacji Itaka. Zdjęcia zawierają również opis Violetty. Drobna, 36-letnia kobieta o blond włosach do ramion, z pasemkami, o brązowych oczach, ważąca około 50 kg. W noc zaginięcia ubrana była w czarne spodnie, czarne buty na rzepy, niebieską koszulkę i pomarańczową bluzę. Policja przeszukuje tereny leśne w okolicach, gdzie mieszkała zaginiona. W Mikulczycach jest sporo zadrzewionych terenów, pól, popegeerowskich terenów. Jest więc gdzie jej szukać. Ale nie odnajdują żadnych śladów po Violetcie. Jedyne, na co trafiają, to porzucone klucze do mieszkania Violetty, które znajdowały się na przydomowym trawniku. Policja przeszukuje dom rodzinny, stara się odnaleźć cokolwiek, co pomogłoby wyjaśnić sprawę zaginięcia kobiety. Śledczy nie odnajdują jednak ani listu pożegnalnego, ani żadnych dowodów. Tutaj też chcę powiedzieć o liście pożegnalnym, że to często jest taki mit, który możemy słyszeć w różnych sprawach, w których bierze się pod uwagę odebranie sobie życia. Dlatego, że często jako taki quasi dowód czy wskazówkę do tego, że ktoś nie mógłby odebrać sobie życia, jest to, że nie zostawił żadnego listu pożegnalnego. Otóż list pożegnalny zostawiany jest zaledwie przez około 30% przyszłych samobójców. Dlatego jego brak wcale nie musi świadczyć o tym, że do takiego czynu nie doszło. Krzysztof Rybka postanawia poszukać pomocy u najsłynniejszego jasnowidza w Polsce, Krzysztofa Jackowskiego z Człuchowa. Kilka dni później po pomoc u jasnowidza zgłasza się matka zaginionej. Przynosi mu czerwoną bluzę Violetty. Po 20 minutach matka zaginionej słyszy wizję Krzysztofa Jackowskiego, który bez cienia wątpliwości mówi, że Violetta Rybka nie żyje. Jasnowidz opisuje całą swoją wizję, że widzi kłótnię kobiety z jakimś mężczyzną, widzi jak kobieta wybiega z pomieszczenia, a za nią udaje się mężczyzna. Kobieta zostaje uderzona, a potem uduszona. Sprawca pozoruje powieszenie. W wizji Jackowskiego padają także słowa, że samowolnie kobieta nigdy nie chciałaby być powieszona, a tego dnia nie miała przy sobie sznura. Trudno mi to interpretować, bo jeżeli ktoś pada czyjąś ofiarą, no to wiadomo, że nie chce być zraniony w żaden sposób. Być może tutaj Krzysztof Jackowski odnosił się wówczas do hipotezy o odebraniu sobie życia samodzielnie. Jackowski określił miejsce zbrodni na tereny w okolicach Przepompowni, nie dalej niż 1600 metrów od domu, w którym mieszkała Violetta. Jackowski wszystko dokładnie określa, robiąc mapę. Z tą mapą 18 września 2005 roku wszyscy z rodziny oraz znajomi postanawiają iść tropem, który określił im jasnowidz. Po kilkunastu minutach od wyruszenia wujek Violetty odnajduje jej ciało. Widok jest wprost przerażający, bowiem zwłoki są już w daleko posuniętym stanie rozkładu. Głowa jest oddzielona od ciała i to głowa jeszcze jest w powietrzu, a ciało już leży poniżej. Wujek Violetty jest roztrzęsiony tym odkryciem. Natychmiast na miejsce przyjeżdża policja, zabezpiecza ślady, a ciało zostaje poddane badaniom DNA, aby potwierdzić, że faktycznie należy do Violetty. Na miejscu jednak matka oraz mąż Violetty rozpoznają czarne buty zapinane na rzepy oraz pomarańczową bluzę polarową, więc byli już w tamtym momencie przekonani, że widzą zwłoki swojej ukochanej osoby. Badania genetyczne potwierdziły, że odnalezione w lesie nieopodal domu Violetty zwłoki to jej ciało. Rodzina jest pogrążona w smutku, a w sprawę Violetty angażuje się prokuratura rejonowa w Zabrzu. Zostaje przeprowadzona sekcja zwłok, która niestety nie wnosi nic do sprawy. Ciało Violetty przez sierpniowe upały jest w bardzo złym stanie. Stan zaawansowanego rozkładu spowodował, że nie można było ustalić przyczyny zgonu. Czy przed śmiercią doznała jakichś urazów, czy została uduszona. Prokuratura skłania się więc ku temu, że patrząc na okoliczności odnalezienia zwłok, tego, że ciało było powieszone, postawiła tezę, że kobieta sama odebrała sobie życie, ponieważ nie było żadnych innych dowodów, które mogłyby wskazywać na to, że w jej śmierci brały udział osoby trzecie. Rodzina jednak przychyla się do teorii jasnowidza Jackowskiego i jest niemal przekonana, że Violetta została zamordowana. Matka Violetty stwierdza, że jej córka była pełną optymizmu kobietą, bezgranicznie kochającą swoją 4-letnią córkę. Jest niemal przekonana, że nigdy nie zostawiłaby jej samej. I tego samego zdania są wszyscy znajomi Violetty. Jej bliska koleżanka z pracy zeznaje na policji, że z jej zachowania i rozmów nie wynikało, by Violetta mogłaby targnąć się kiedykolwiek na swoje życie. Nie znaleziono listu pożegnalnego, no ale tutaj oczywiście myślę, że to było takie myślenie właśnie dość archaiczne albo wynikające z niewiedzy o tym, jak to wygląda z listami pożegnalnymi. Koleżanka mówi też o tym, że nic, nie było niczego, co mogłoby wskazywać na to, że Violetta chciałaby popełnić samobójstwo. Do tego wszystkiego matka zapewniała, że jej córka nie wykazywała żadnych oznak, aby cierpiała na depresję czy była nieszczęśliwa. Przyznaje jednak podczas przesłuchania przez policję, że związek jej córki z Krzysztofem nie był idealny. Tutaj chciałabym chwilę poświęcić jeszcze temu samopoczuciu osób, które są w kryzysie i które mają myśli rezygnacyjne czy myśli o odebraniu sobie życia. Bardzo często jest tak, że takie osoby nie wykazują i nie wysyłają jasnych i czytelnych sygnałów, które otoczeniu mówiłyby jasno. Tak, ta osoba jest na skraju wytrzymałości, ta osoba może odebrać sobie życie. Bardzo często jest tak, że nie dostrzegamy czyjegoś samopoczucia, czyichś dramatów. I mając codzienny kontakt, na przykład w pracy, czy w takich sytuacjach, które wymagają od większości z nas pewnego rodzaju, użyję tutaj słowa, którego nie lubię, ogarnięcia. Czyli kiedy jesteśmy w pracy, jesteśmy w pewnego rodzaju roli, mamy zadania, na których się skupiamy, to jestem przekonana, że w takich sytuacjach trudno jest dostrzec taki jasny sygnał, że z kimś jest dużo gorzej. Jeżeli ktoś jest uważny i zwraca na nas uwagę, czy zwraca uwagę na taką osobę, jest szansa, że wychwyci pewnego rodzaju na przykład apatię, chociaż badania pokazują jasno, że po podjęciu decyzji o zakończeniu życia taka osoba wręcz zaczyna być dużo bardziej wesoła, pogodna, szczęśliwa, ponieważ znalazła rozwiązanie na swoje problemy. Ja wcześniej miałam takie poczucie, że jeżeli bliscy twierdzą ze stuprocentową pewnością, że dana osoba nigdy by czegoś nie zrobiła, nigdy nie odeszłaby z własnej woli, myślę, że takie założenia wynikają często z naszej potrzeby postrzegania świata na czarno i biało. To znaczy, jeżeli ktoś jest zły, jest złym człowiekiem i w społeczeństwie faktycznie zachowuje się jak bestia, mówię na przykład tutaj o, nie wiem, seryjnych zabójcach, to chcielibyśmy umieć taką osobę wyłowić z tłumu. Jest to naturalne zachowanie. Dlatego też chcielibyśmy wiedzieć, czy ktoś jest w kryzysie takim psychicznym, bardzo silnym, takim kryzysie wręcz ostatecznym. Ale niestety rzeczywistość wygląda tak, że trudno jest nam takie osoby wyłowić z tłumu, ponieważ są różnego rodzaju mechanizmy obronne. Takie osoby nie zawsze wszystko mówią, kryją się. Tym bardziej, że podjęta decyzja o pozbawieniu siebie życia jest decyzją, która przynosi takiemu człowiekowi ulgę. To jest coś, czego on nawet potrafi pragnąć, mimo że jest wtedy, no, zagraża swojemu życiu i zdrowiu, co tak biologicznie i atawistycznie jest zaprzeczeniem jego dążenia, prawda? Jego w ogóle życia. Naszym celem jest przetrwać, więc jest to głębokie zaburzenie. No ale trudno jest takie sygnały wyłapać, więc tak tylko mówię tutaj o tym, że sama kiedyś ulegałam bardzo łatwemu założeniu, że jeżeli rodzina twierdzi, że taka osoba nigdy by nie odebrała sobie życia, czasami może mieć takie życzeniowe myślenie i myślę, że dla bliskich ofiar, a właściwie to dla osób dotkniętych taką tragedią, gdzie bliska osoba odbiera sobie życie, musi to być bardzo trudny moment w życiu i wiem, że takie osoby mierzą się z poczuciem winy, że nie odebrały jakichś sygnałów z otoczenia. Ale chcę zapewnić, że to nie jest wina otoczenia. To nie jest wina takich bliskich osób, że nie odczytały pewnych sygnałów. To czasami te sygnały stają się czytelne dopiero po fakcie, kiedy je składamy sobie do kupy i może wtedy wychodzi coś z tego, że mogło to świadczyć, ale równie dobrze mogło to świadczyć po prostu o gorszym samopoczuciu. Wróćmy zatem do sytuacji, w której matka Violetty mówi podczas jednego z przesłuchań na policji, że związek jej córki z Krzysztofem nie był idealny. Irena Łutowicz zeznaje, że Krzysztof Rybka jest bardzo stanowczą osobą, porywczą, nieznoszącą sprzeciwu i że często zdarzało mu się poniżać swoją żonę. Pani Irena określała stosunek swojego zięcia do córki jako walkę. Krzysztof miał walczyć z Violettą niemal na każdym kroku. Domyślam się, że chodziło o rację, o to, czyje słowo jest ostatnie. Zdarzało mu się upokarzać ją przy wszystkich. Zawsze starał się stawiać na swoim i nie znosił, gdy kobieta, jakakolwiek, ale przede wszystkim jego żona, mu się sprzeciwia. Podobno Violetta znosiła to wszystko pokornie, ponieważ być może żyła w takim przekonaniu, że to mężczyzna ma ostatnie słowo, może żyła w takim przekonaniu o patriarchacie, że to kobieta jest tą jakby miękką częścią małżeństwa, tą, która się musi dostosować. Ale tak się działo, mówię tutaj o akceptacji takiego stanu rzeczy, do momentu, aż na świat przyszła ich córka Ola. I podobno narodziny ich pierwszego, jedynego dziecka było przełomem w ich relacji, ponieważ Violetta nabrała wtedy pewności siebie i zaczęła przeciwstawiać się mężowi dla dobra swojej córeczki. Krzysztof podobno ciężko to znosił i wprowadzał często niezdrową rywalizację o względy ich dziecka. Znajomi, z którymi kiedyś Violetta i Krzysztof spędzali razem urlop, potwierdzili na policji takie właśnie zachowanie Krzysztofa. Opowiedzieli wtedy śledczym, że ich znajomy źle traktował swoją żonę. Byli świadkami wielokrotnych upokorzeń Violetty ze strony jej męża. Opowiedzieli także o tym, że te takie drobne przytyczki, coś, co dzisiaj nazwalibyśmy gaslightingiem, to była jedna rzecz. Ale w pewnym momencie Krzysztof już posuwał się w tym poniżaniu swojej żony do takiego stopnia, że używał wobec niej wulgarnych i obraźliwych słów. Zastanawiam się natomiast, jak to jest możliwe, że bliscy Violetty oraz jej znajomi byli świadkami takich sytuacji i z tego, co rozumiem i z tego, o czym mówią źródła, chyba nie reagowali w takiej sytuacji. Postawmy się w roli takich znajomych, którzy wyjeżdżają na wakacje ze swoimi przyjaciółmi i nagle są świadkami tego, jak jedna z tych osób zachowuje się bardzo przemocowo wobec drugiej i to nie przemocowo w białych rękawiczkach, że trudno jest tak na dobrą sprawę zobaczyć to zachowanie i je zdefiniować, ale na przykład używając obraźliwych i wulgarnych słów w stosunku do drugiej osoby, więc domyślam się, że to nie chodzi o przeklnięcie pod tytułem, wiecie, co ty wygadujesz, tylko powiedzenie tego w brzydki sposób, tylko raczej ty babo, albo nie wiem, ty, ka i tak dalej. gdybym była świadkiem takiej sytuacji, że ktoś do moich przyjaciółek czy do bliskich mi osób w ten sposób się zwraca, no wiem, że łatwo jest tak o sobie myśleć, że pewnie bym zareagowała i coś bym powiedziała, ale wiem, że bym to zrobiła, bo byłam kiedyś w takiej sytuacji. I pewnie drugie, co bym zrobiła, to umówiłabym się z tą osobą wyzywaną, źle traktowaną na jakąś rozmowę i próbowałabym zapytać się, co się dzieje w tym domu, dlaczego tak jest. Dziwi mnie to, że tutaj tak chyba się nie wydarzyło, ponieważ nigdzie nie przeczytałam, że były jakieś rozmowy na ten temat. A druga kwestia jest taka, że zdaję sobie sprawę, że 2005 rok i wcześniejsze lata, czyli bo w 2005 roku Violetta znika, więc podejrzewam, że mogło to dotyczyć, nie wiem, roku 2003, 2002, 1, 2000. No a to już jest ponad 20 lat temu, więc też narracja wówczas wokół małżeństw i tego, co jest przemocą, a co nie, była zupełnie inna. Ta świadomość też była inna. Więc być może też stąd wynikał brak reakcji. Matka Violetty również zeznaje na policji, że skoro Violetta wyszła w nocy z domu, to raczej nie wyszła po to, by odebrać sobie życie. I nawet jeśli miała jakieś złe plany, to przechadzka nocą w ciemnościach na pewno wpłynęłaby negatywnie na młodą kobietę. Violetta była dość delikatną postacią, więc zapewne po kilkudziesięciu minutach, może po kilku godzinach chciałaby wrócić do domu, choćby ze względu na córkę. I to jest faktycznie coś, co do mnie przemawia, że w sytuacji kryzysowej, takiej dużej złości, dziecko może jawić się jako taka kotwica bezpieczeństwa, że wracamy do tego dziecka, któremu my z jednej strony dajemy duże poczucie bezpieczeństwa, ale ono też jest jakimś takim naszym poczuciem bezpieczeństwa. Więc faktycznie, jeżeli relacja Violetty i jej córki była bardzo bliska, to zdaję sobie sprawę z tego, że to zakładam, że faktycznie matce, która bardzo kocha swoje dziecko, byłoby niezwykle trudno po prostu porzucić macierzyństwo, ale to jest tylko mój odbiór takiej sytuacji, ale jakby ten tok myślenia matki rozumiem. No i co się dzieje? Prokuratura jednak po kilku miesiącach umarza śledztwo, stwierdzając, że Violetta samodzielnie odebrała sobie życie. Policja nie zebrała żadnych dowodów, które potwierdziłyby, że doszło do zabójstwa. Rodzina kobiety nie poddaje się i kontynuuje śledztwo na własną rękę. Przeszukują akta, szukają nowych poszlak, studiują zdjęcia zwłok Violetty i wtedy odkrywają, że Violetta na zdjęciach zwłok nie ma swoich zębów, przednich zębów. Matka kobiety jest pewna, że Violetta przed śmiercią miała pełne uzębienie i to ma być kolejny dowód na to, według rodziny, że doszło do zabójstwa i według bliskich Violetta musiała zostać przed śmiercią pobita. Irena Łutowicz składa wniosek do prokuratury apelacyjnej z prośbą o kontynuowanie śledztwa i to śledztwo zostaje wznowione. Ale policja niestety nie odkrywa niczego nowego, co mogłoby choć trochę przybliżyć rodzinę do poznania prawdy. Dzisiaj matka Violetty jest przekonana, że za sprawą śmierci jej córki stoi jej mąż, były mąż, który niedługo po umorzeniu śledztwa po prostu zniknął razem z córką. I do dzisiaj nikt nie wie, gdzie Krzysztof i Ola przebywają. Kiedy Krzysztof zniknął razem z wnuczką pani Ireny, kobieta nie stała bezczynnie i nie czekała, aż coś się w tej kwestii zmieni, tylko postarała się o postanowienie sądu, które umożliwiało jej widzenie swojej wnuczki. No, można coś takiego załatwić, nawet jeżeli nie jest się rodzicem dziecka. Jest to, uważam, bardzo dobra sytuacja i sprawa dla bliskich dzieci, którzy są związani z nimi. No, Dziecko nie tylko ma więź z rodzicem, ale ma też więź z innymi członkami rodziny. Szczególnie, że mówimy tutaj o matce matki, która tego dziecka, która ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. I no, podtrzymywanie takiej więzi rodzinnej jest zarówno dla takiej babci, czy dla takiego dziecka bardzo istotne, żeby znać chociażby swoją rodzinę. No, to jest prawo każdego z nas. Krzysztof Rybka nie przestrzega tego nakazu i doprowadza to do sytuacji takiej, że w roku, po roku 2011, kiedy mamy ostatni filmowy materiał na temat Violetty Rybki w interwencji polsatowskiej, pani Irena no, nie widziała wnuczki od już kilku lat. I nie wiem, jak jest teraz, ponieważ ta sprawa po prostu umarła w mediach, nie ma jej. Jestem bardzo ciekawa, jak to dzisiaj wygląda. Z tego, co liczę, wydaje mi się, że Ola jest już dzisiaj pełnoletnia i być może samodzielnie już, nie wiem, nawiązała kontakt z babcią, chociaż może być też tak, że przez te lata, kiedy wychowywał ją ojciec, mogła usłyszeć jakąś inną wersję o śmierci własnej matki, czy o tym, kim jest jej rodzina. No, znamy różnego rodzaju sytuacje, kiedy dziecko staje się przedmiotem pewnej rozgrywki i pretekstem do tego, żeby coś robić albo czegoś nie robić. Sprawa jest dla mnie bardzo dziwna. I z jednej strony rozumiem tutaj to, że rodzina może nie wierzyć w wersję o tym, że Violetta sama zakończyła swoje życie. Faktycznie jest tak, że podejrzewa się w takich sytuacjach bliską osobę, ale dziwi mnie to, że wątek tej przemocy domowej, przemocy psychicznej nie został pociągnięty przez policję. Ja też tutaj dość ostrożnie do tego podchodzę, ponieważ no, Krzysztof został, nie zostały mu przedstawione żadne zarzuty. Bardzo możliwe, że on po tak nieprzyjemnej historii po prostu chciał zniknąć z miasta, być może przeprowadził się do innego kraju, nie chciał mieć kontaktu z bliskimi, którzy go o te zbrodnie oskarżali. Z drugiej strony znamy mnóstwo takich historii, gdzie przemoc w małżeństwie narasta do takich, urasta do takich rozmiarów, że mężowie odbierają życie swoim żonom i udaje im się przez lata unikać odpowiedzialności za to. No nie wiem, sprawa z podobnego czasu trochę później się wydarzyła, no ze znajdującego się nieopodal Zagłębia. Mówię tutaj o Czeladzi, gdzie mieszkała Anna Garska, która również miała małe dziecko i miała sama dobrowolnie też w nocy po kłótni wyjść z domu i zniknąć i zostawić męża z dzieckiem. No, mąż Anny Garskiej obecnie odsiaduje wyrok za zabójstwo swojej żony, chociaż jej ciała nigdy nie odnaleziono. Tutaj mamy ciało, mamy porzuconą rodzinę, mamy porzucone dziecko. Ja tylko chciałam się trochę uczepić do tej wersji o kłótni, że miało dojść w nocy z 5 na 6 sierpnia 2005 roku dojść do jakiejś awantury. Nie wiadomo właściwie o co. Mąż zeznaje, że to po prostu rozmawiali i nagle doszło do jakiejś, wiecie, od słowa doszło do awantury. Violetta miała to mieszkanie opuścić, wręcz wybiec z domu. I w tym czasie, kiedy Violetta wychodzi czy wybiega z domu, mąż śpi z dzieckiem. To jest dla mnie bardzo niewiarygodne, ponieważ jeżeli ktoś wybiega z domu, to wybiega, no pomyślmy sobie, kłócimy się z mężem, kłótnia jest bardzo zaostrzona, w pewnym momencie się kończy i to mąż idzie spać do pokoju córki. Żona zostaje sama w mieszkaniu, po czym nagle w pewnym momencie, kiedy już cały dom śpi, ona ma gwałtownie wybiec z mieszkania. Nie rozumiem takiego toku myślenia. W momencie, w którym już wszyscy śpią, to jeżeli Violetta chciałaby opuścić mieszkanie, myślę, że mogłaby to zrobić w zupełnie spokojny sposób. Jeżeli chciałaby faktycznie odebrać sobie życie, nie wiem. Domyślam się, że możemy być popchnięci do jakichś takich granic własnej wytrzymałości. Niektórzy w takich sytuacjach odbierają komuś życie. Być może niektórzy odbierają życie sobie, ale nie mam zielonego pojęcia, jaki to jest procent w ogóle tego typu przypadków odebrania sobie samodzielnie życia. Więc dla mnie ta sytuacja, to jest dla mnie dziwne i to nie brzmi w ogóle wiarygodnie. Znamy też takie przypadki, w których mężowie, którzy później zostali skazani za zabójstwa swoich żon, kiedy te miały na początku rzekomo zniknąć i zaginąć, udzielali się w różnego rodzaju programach telewizyjnych, angażowali się w poszukiwania. Tak mogło też być w tym przypadku. Te poszukiwania miałyby w jakiś sposób stanowić o ich niewinności, no bo przecież jeżeli żona znika, ja miałbym z tym coś wspólnego, no to nie zależałoby mi na tym, żeby ją odnaleźć, prawda? No ale znamy takie sytuacje, nawet w poprzednich odcinkach o takich sytuacjach opowiadałam. Być może tak jest też, tak było też w tym przypadku. I tego się raczej nigdy nie dowiemy, o ile nie znajdą się pewnie dowody lub jakieś zeznania i okoliczności mogące wznowić takie śledztwo, ponieważ śledztwo zostało umorzone. Więc jeżeli pojawiłyby się jakieś okoliczności, które mogłyby wskazywać na to, że jednak doszło do zabójstwa, być może sprawa znalazłaby swój finał w sądzie, a osoby odpowiedzialne za śmierć Violetty poniosłyby karę, jeżeli faktycznie doszło do takiej zbrodni. I ten odcinek kieruje głównie tutaj do mieszkańców Zabrza albo do byłych mieszkańców Zabrza, którzy być może byli sąsiadami Violetty i Krzysztofa. Być może mieli kontakt z Krzysztofem, pracowali z nim, czegoś się dowiedzieli. Być może są jakieś okoliczności, o których nie wiemy, o których nie powiedziano tych kilkanaście lat temu. Być może kamery speszyły świadków, policja nie do końca wzbudzała zaufanie. Jeżeli macie jakieś informacje na temat tej sprawy, możecie przekazać mi je anonimowo, wysyłając maila na adres po@piątenizabijaj.pl. Jeżeli takie informacje otrzymam, to wtedy mogę je przekazać dalej. Mam ambiwalentne odczucia co do tej sprawy. Z jednej strony tyle samo wskazuje na zabójstwo, czy mogłoby świadczyć o zabójstwie. No tutaj kłótnia, awantura w nocy, wybiegnięcie, takie niestandardowe zachowanie dla kobiety i utrata życia plus brak zębów, chociaż dowiedziałam się jakiś czas temu, że po śmierci mogą wypaść zęby, ale to nie dzieje się podobno często. Jestem też ciekawa, jak dokładnie przeszukano miejsce odnalezienia zwłok. Jeżeli te zęby miałyby wypaść samoistnie, to powinny leżeć w miejscu, gdzie znaleziono ciało. Nie wiem, w jaki sposób dokładnie przeszukiwano to miejsce. Z drugiej strony widzę też szansę na to, że ktoś mógł odebrać sobie życie, będąc w nieszczęśliwym związku, w przemocowym związku, może czując się zakleszczoną w jakiś sposób w swoim życiu, nie widząc absolutnie wyjścia z sytuacji, pod wpływem silnych emocji. Być może można stwierdzić, że nie dam już rady. Po prostu to nie jest dla mnie. Ale czy ta miłość do dziecka bo niewątpliwie była ona największą miłością życia. Wiele nie powstrzymałaby jej przed takim krokiem. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie zostawiam tutaj tę sprawę, ponieważ była to jedna z najczęściej wymienianych spraw od początku tego podcastu, znaczy taką, którą bardzo dobrze kojarzę, w sensie imię, nazwisko ofiary. I myślę, że też robię to trochę z sentymentu do mojego miasta. Jakby jest to sprawa z tych okolic, które ja świetnie znam, więc też wydaje mi się po prostu bliższa, lepiej może ją odczuwam i rozumiem. I może przedłużając ten apel rodziny, który wystosowywali jeszcze kilka lat temu w mediach. Być może ktoś z was coś wie, coś słyszał. Tak jak ostatnio w komentarzu w grupie dowiedziałam się od jednej z grupowiczek, że ona sama słyszała coś kiedyś o rodzinie Bogdańskich i dopiero po usłyszeniu podcastu zdała sobie sprawę, że to o tych Bogdańskich chodziło. Więc być może właśnie takie sytuacje, coś kiedyś ktoś z was słyszał, co mogłoby rzucić inne światło na tę sprawę. Być może się to przyda do tego, żeby sprawiedliwości stało się zadość, o ile już się to nie stało. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za uwagę. Wybaczcie mi dzisiaj, że ten odcinek jest taki mocno spekulacyjny, ale ja po prostu naprawdę nie wiem, a chciałam zawsze tę sprawę wam, znaczy zawsze, no chciałam tę sprawę wam opowiedzieć, zresztą co przed chwilą wam powiedziałam, z jakich powodów i tak dalej. Ciekawa jestem, ile takich podobnych spraw tego typu jest w waszym otoczeniu, w waszych miejscowościach, gminach, powiatach. Być może sami kojarzycie takie sprawy, jeżeli tak, to też możecie mi podesłać takie tematy, najlepiej od razu z jakimś chociaż jednym źródłem. Być może uda nam się stworzyć jakieś odcinki na temat mało znanych, słabo nagłośnionych, ale ważnych z różnych względów spraw. Zresztą ja uważam, że każda niewyjaśniona sprawa zasługuje na finał. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Proszę was o to, żebyście dbali o siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.